Lekcja 2. 13 lipca. Plan na rzecz lepszego świata. Sobota po południu, 6 lipca. Studium bieżącego tygodnia, druga Księga Mojżeszowa 3, 7, Ewangelia Mateusza 22, 37 do 40, druga Księga Mojżeszowa 22, 21 do 23, piąta Księga Mojżeszowa 14, 22 do 29, 26, 1 do 11, trzecia Księga Mojżeszowa 25, 9 do 23. Tekst pamięciowy. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Trzecia Księga Mojżeszowa 19, 18. Dzięki swojemu miłosierdziu Bóg zawsze miał lud, z którym utrzymywał szczególną więź. W historiach Henocha, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba i wielu innych osób widzimy Boże pragnienie odbudowania zerwanej więzi z ludźmi. Miało to służyć nie tylko dobru tych osób i ich bliskich. Ich więź z Bogiem i błogosławieństwo, jakie otrzymali od Niego, były częścią większego planu naprawy więzi ludzkości z Bogiem i dzielenia się Jego błogosławieństwem z innymi. Abrahamowi Bóg powiedział: a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12, 2-3. Sam będąc błogosławionym, ów patriarcha mógł być także błogosławieństwem dla innych. To błogosławieństwo miało być przekazywane przez naród izraelski, a ostatecznie przez Mesjasza, który miał przyjść na świat w tym narodzie. Wraz z powstaniem narodu izraelskiego Bóg działał szczególnie na rzecz tego narodu. Ustanowił dla niego prawa, przepisy, święta i praktyki, które miały się składać na najlepszy sposób życia, aby ci, którzy zostali pobłogosławieni przez Boga, mogli być także błogosławieństwem dla innych. Niewątpliwie ta sama zasada nadal obowiązuje dzisiaj. Niedziela, 7 lipca. Bóg, który słyszy. Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Druga Księga Mojżeszowa 3, 7. 400 lat to długi okres oczekiwania, zwłaszcza jeśli czeka się w warunkach nasilającego się zniewolenia. Bóg obiecał, że przyjdzie po swój lud i wyprowadzi go z Egiptu, ale mijało pokolenie za pokoleniem i potomkowie Jakuba byli zmuszeni pracować na rzecz bogactwa i prestiżu uciskających ich bałwochwalców, a Bóg, jak się wydawało, milczał. Ale wreszcie Bóg objawił się w szczególny sposób, w płonącym krzewie na pustyni i to komuś, kto niezbyt nadawał się na przywódcę, zbiegłemu księciu, który stał się skromnym pasterzem. Wówczas to Bóg zlecił wahającemu się Mojżeszowi zadanie do wykonania, a pierwszą częścią tego zadania było udanie się do Izraelitów w Egipcie z przesłaniem, iż Bóg słyszy i widzi ich ucisk, i troszczy się o nich. Wkrótce miał uczynić coś, co miało radykalnie zmienić ich sytuację. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 3, 16-17. Dlaczego ważne było dla Boga, by jego plan wobec ludu izraelskiego został przekazany z takim szczególnym przesłaniem? Co zwraca twoją uwagę w tej Bożej zapowiedzi? Druga Księga Mojżeszowa 3, 16-17. Idź i zgromadź starszych Izraela, i powiedz im: Pan, Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc: patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Perzyjczyków, i Chiwijczyków, i Jebuzajczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód. Bóg nie poprzestał na tym. Nie tylko miał plan osiedlenia ich w lepszym kraju, ale nie chciał, by jego lud opuścił Egipt z pustymi rękami. Przez setki lat Izraelici przyczyniali się do bogacenia się egipskiego imperium. Bóg przewidział sprzeciw Faraona, ale zapewnił Mojżesza, że Izraelici zostaną wynagrodzeni za swoją ciężką pracę. Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Druga Księga Mojżeszowa 3:21. Po latach ucisku Bóg postanowił stworzyć nowego rodzaju społeczeństwo złożone z byłych niewolników. Pragnął, by żyli w inny sposób oraz stanowili samowystarczalną i rozwijającą się wspólnotę. Jego plan zakładał, że to nowe społeczeństwo będzie przykładem dla okolicznych narodów i podobnie jak Abraham będzie przekazywać światu błogosławieństwa otrzymane od Boga. Jak ważna jest dla ciebie świadomość, że Bóg widzi cierpienie ludzi na świecie i słyszy ich wołania o pomoc. Jak świadczy to o Bogu? Rozważ druga Księga Mojżeszowa 4:31. I lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że panują się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon. Poniedziałek, 8 lipca. 10 przykazań. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 22:37-40, a następnie druga Księga Mojżeszowa 20:1-17. Jak podsumowanie dekalogu dokonane przez Jezusa pomaga ci zrozumieć sens każdego z 10 przykazań Bożych. Ewangelia Mateusza 22:37-40. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Druga Księga Mojżeszowa 20:1-17. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł, jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg Twój, da Tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. 10 przykazań brzmi jak konstytucja. Po krótkiej preambule, wstępie, która podaje podstawę dalszych stwierdzeń, fakt, iż Bóg wyprowadził swój lud z niewoli, dokument wymienia główne zasady, na których ma się opierać funkcjonowanie narodu. W tym przypadku podane zostały określone nakazy dotyczące tego, jak ludzie mają żyć, okazując miłość do Boga i do bliźnich. Nic dziwnego, że wiele narodów mających chrześcijańskie dziedzictwo oparło swoje prawo na tych podstawowych zasadach. Choć niektóre przykazania zostały wyrażone w krótkiej i zwięzłej formie, to nie powinniśmy umniejszać ich znaczenia i zasięgu jako podstawowych norm prawnych rządzących ludzkim życiem. Na przykład szóste przykazanie, nie zabijaj, druga księga Mojżeszowa 20:13, sumuje i obejmuje wszelkie akty bezprawia mogące przyczynić się do skrócenia życia, a także samolubne zaniedbanie troski o potrzebujących i cierpiących. Podobnie zakaz kradzieży, zobacz druga księga Mojżeszowa 20:15, potępia handel niewolnikami oraz zakazuje zaborczych wojen, ale także zakazuje każdej próby wykorzystania czyjejś niewiedzy, słabości czy nieszczęścia. Łatwo nam przychodzi wmawiać sobie, że nie jesteśmy złymi ludźmi. Na przykład, jeśli nie jesteśmy wprost zaangażowani w morderstwo czy jawną kradzież, może się nam wydawać, że nasze postępowanie jest w porządku. Ale gdy Jezus mówił o przykazaniach Bożych, jasno powiedział, że ich wypełnianie nie polega jedynie na prostym unikaniu niewłaściwych czynów. Złamanie przykazań może nastąpić już na poziomie naszych myśli, motywacji czy zaniedbania czegoś, o czym wiemy, że powinniśmy to czynić. Zobacz Ewangelia Mateusza 5:21-30. Wyobraź sobie społeczeństwo, w którym każde z 10 przykazań Bożych byłoby traktowane poważnie i w pełni stosowane w praktycznym życiu. Byłoby to aktywne i tryskające życiem społeczeństwo, w którym każdy działałby w sposób entuzjastyczny, motywowany miłością do Boga oraz miłością i troską wobec bliźnich. Dlaczego skłonni jesteśmy do zawężonego interpretowania 10 przykazań Bożych, nierzadko z lekceważeniem szerszego zastosowania tych ważnych zasad w naszym życiu? Dlaczego takie zawężone znaczenie wydaje się łatwiejsze do stosowania w praktyce? Wtorek, 9 lipca. Niewolnicy, wdowy, sieroty i obcy. Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 23:9. Jakie przesłanie skierował Bóg do Izraelitów w tych słowach? Druga księga Mojżeszowa 23:9. Przychodnia nie uciskaj, sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzeń, wszak byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Będąc niedawno wyzwolonymi niewolnikami, Izraelici wiedzieli, co znaczą ucisk, wyzysk i zmarginalizowanie. Gdy cieszyli się z uzyskanej wolności, Bóg zatroszczył się o to, by nie zapomnieli, skąd wyszli i jak to było doznawać wykluczenia oraz czego On dokonał, by ich wyzwolić. Bóg ustanowił święto Paschy jako upamiętnienie wyzwolenia i okazję do przypominania, ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli. Druga księga Mojżeszowa 13:14. Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 22:21-23. Jak ważna była pamięć Izraelitów o ich własnej niewoli w zaleceniach dotyczących tego, jak powinni traktować tych, którym się najmniej poszczęściło w nowym społeczeństwie. Druga księga Mojżeszowa 22:21. Przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. 22. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. 23. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania. Ledwie przebrzmiało echo nadania 10 przykazań, gdy Mojżesz został wezwany do spędzenia czasu z Bogiem, który zamierzał przekazać mu szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak Izraelici mają postępować w ramach swojej wspólnoty zgodnie z tymi wielkimi przekazaniami. Jeszcze zanim przekazane zostały instrukcje dotyczące budowy przybytku, Bóg podał w 3 rozdziałach przepisy dotyczące takich spraw jak właściwe traktowanie niewolników, przepisy będące zdecydowanym przeciwieństwem traktowania, jakiego doświadczyli Izraelici. Podane zostały także przepisy dotyczące traktowania sprawców przemocy, zarządzania własnością, codziennego życia oraz zasady ustanawiania sądów w celu stosowania tych przepisów i wymierzania sprawiedliwości, zobacz 20, 22 i 23 rozdział Księgi Wyjścia. Ważne miejsce wśród tych przepisów zajmowały te dotyczące troski o bliźnich w nowym społeczeństwie oraz troski o obcych przybyszów i potrzebujących. Ludzi takich nie należało wyzyskiwać, ale należało im zapewnić możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb w sposób szanujący ich godność, na przykład przez pozostawienie resztek plonów na polach. Takie traktowanie wyrzutków społeczeństwa i obcych nie było powszechne w starożytnym świecie. Nawet dzisiaj niektórzy zapominają o doniosłych moralnych zasadach dotyczących traktowania bliźnich. Jakie wspomnienia z przeszłości czynią cię bardziej współczującym i troskliwym wobec ludzi cierpiących i tych, którzy padli ofiarą niesprawiedliwości? Środa, 10 lipca. Druga dziesięcina. Wielu chrześcijan uznaje i stosuje biblijne przepisy dotyczące oddawania dziesięciny. Zazwyczaj zwraca się uwagę na Księgę Malachiasza 3:10, prostą formułę, zgodnie z którą wierzący oddają 10% swojego dochodu na utrzymanie działalności Kościoła w zakresie głoszenia Ewangelii. Zbierając dziesięcinę, kościoły zazwyczaj kierują się ściśle określonymi zasadami dotyczącymi jej użycia, głównie opłacając duchownych i finansując ewangelizację. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 14:22-29. Jaki jest główny cel dziesięciny wymienionej w tych przepisach? 5 Księga Mojżeszowa 14:22. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem twoim, dziesięcinę z twego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych twojego bydła i trzody, abyś się uczuł bojaźni Pana, Boga twego, po wszystkie dni. Jeśli jednak droga będzie dla ciebie za daleka i nie będziesz mógł jej tam zanieść, gdyż miejsce, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od ciebie, kiedy Pan, Bóg twój, cię pobłogosławi, to możesz ją spieniężyć i zawiniesz pieniądze w swej ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan, Bóg twój, i wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twoja dusza, z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza. I będziesz tam jadł przed Panem, i będziesz się weselił, ty i twój dom, oraz lewita, który jest w twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z tobą. Pod koniec 3 lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach, i będą jedli, i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdym dziele twojej ręki, który będziesz wykonywał. Pokusą jest sądzić, że skoro oddaliśmy dziesięcinę, to spełniliśmy swój obowiązek. Przepisy dane Izraelitom sugerują bowiem, że 10% to dopiero początek. Biblijne badania tego zagadnienia wskazują, że starożytni Izraelici żyjący zgodnie z prawem Mojżeszowym regularnie oddawali od 1/4 do 1/3 swoich rocznych dochodów na dzieło Boże, utrzymanie kapłanów i świątyni oraz pomoc ubogim. Niektórzy bibliści określają ową daninę, zwłaszcza na wsparcie obcych przybyszów, sierot i wdów, jako drugą dziesięcinę. Jest oczywiste, że ludzie mieli się cieszyć efektami swojej pracy i świętować obfite zbiory. Bóg obiecał im swoje błogosławieństwo, zwłaszcza w nowym kraju, ale nie wolno im było traktować tego błogosławieństwa jako czegoś oczywistego ani zapominać o tych, którzy nie doświadczali takiego błogosławieństwa. W zwykłych latach ta część zbiorów miała być przynoszona do świątyni i tam rozdawana. Jednak co trzeci rok mieli się dzielić w szczególny sposób otrzymanymi błogosławieństwami w lokalnej społeczności. Podczas takich dożynek szczególną uwagę zwracano na tych, których łatwo było przeoczyć czy zepchnąć w niepamięć. Oddasz, co się należy lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, aby i oni spożywali w twoich bramach i zostali nasyceni. Piąta Księga Mojżeszowa 26, 12. Zgodnie z Bożą instrukcją przynajmniej część tego, co oddawali Izraelici, miała być przeznaczona na finansowe i praktyczne wsparcie dla tych, którzy najbardziej go potrzebowali. Praktyka ta miała się opierać na ich pamięci i uznaniu tego, jak Bóg był miłosierny i łaskawy dla nich. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 26, 1-11. Co Pan powiedział Izraelitom? Jak powinniśmy to odnosić do naszej ofiarności na rzecz potrzebujących? 5 Księga Mojżeszowa 26, 1. A gdy wejdziesz do ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój, w posiadanie, i zajmiesz ją, i osiedlisz się w niej, to weźmiesz z pierwocin wszelkich płodów rolnych, jakie uzyskasz w ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój, i włożysz do kosza, i pójdziesz na miejsce, które Pan, Bóg Twój, wybierze na mieszkanie dla imienia swego, przyjdziesz do kapłana, który będzie w owych dniach, i powiesz do niego, wyznaję dziś przed Panem, Bogiem Twoim, że przyszedłem do ziemi, o której przysiągł Pan naszym ojcom, że nam ją da. Kapłan weźmie kosz z Twojej ręki i postawi go przed ołtarzem Pana, Boga Twego, potem odezwiesz się i powiesz przed Panem, Bogiem Twoim, zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu, i przebywał tam jako obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz stał się tam wielkim, potężnym i licznym narodem. Lecz Egipcjanie źle się z nami obchodzili, uciskali nas i nakładali na nas ciężką pracę przymusową, my zaś wołaliśmy do Pana, Boga naszych ojców, i Pan wysłuchał naszego głosu, i wejrzał na naszą udrękę i mozół oraz na nasz ucisk, i wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów, i przyprowadził nas na to miejsce, i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód. A teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Położysz to przed Panem, Bogiem Twoim, i oddasz pokłon Panu, Bogu Twemu, i będziesz się weselił z wszelkiego dobra, które Pan, Bóg Twój, dał Tobie i Twemu domowi, Ty, Lewita i obcy przybysz, który jest pośród Ciebie. Czwartek, 11 lipca. Rok jubileuszowy. Mając do czynienia z Izraelitami jako ludem, który nie miał swojego kraju i czekał na wejście do ziemi obiecanej, Bóg wiedział, jak ważna będzie ziemia w nowym społeczeństwie w Kanaanie. Tak więc zarządził za pośrednictwem Jozłego planowy podział kraju między plemiona i rodziny. Jednak wiedział także o tym, że z upływem czasu bogactwa i zasoby związane z posiadaniem ziemi będą kosztem większości skupiane w rękach nielicznych. Trudności rodzinne, zły stan zdrowia, błędne decyzje i inne niepowodzenia będą powodować, że niektórzy posiadacze ziemi, by przetrwać, sprzedadzą swoje dziedzictwo, wskutek czego ich ród zostanie pozbawiony źródła utrzymania w następnych pokoleniach. Boże rozwiązanie polegało na zarządzeniu, zgodnie z którym ziemia nie miała zmieniać właścicieli na zawsze. Mogła być sprzedana tylko na pewien czas, aż do roku jubileuszowego, gdy miała wrócić do rodziny pierwotnych właścicieli. Ponadto sprzedana ziemia mogła być odkupiona w dowolnym czasie przez tego, kto ją sprzedał, lub innego członka jego rodziny. Przy tej okazji Bóg przypomniał ludziom o ich więzi z nimi i jak wpływa ona na ich więzi z ludźmi. Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. Trzecia Księga Mojżeszowa 25, 23. Przeczytaj Trzecia Księga Mojżeszowa 25, 8-23. Jak zmieniłoby się społeczeństwo, gdyby te zasady, a zwłaszcza słowa, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Trzecia Księga Mojżeszowa 25, 17. Były stosowane dzisiaj? Trzecia Księga Mojżeszowa 25, 8. Naliczysz sobie 7 lat sabatowych, 7 razy po 7 lat. Czas tych 7 lat sabatowych obejmować będzie 49 lat. 9. w 10 dniu 7 miesiąca każesz zadąć wróg. W dniu pojednania każecie dąć wrogi po całej waszej ziemi. 10. Poświęcicie 50. rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. 11. Rokiem jubileuszowym będzie dla was ten 50. rok. Nie będziecie obsiewać i nie będziecie żąć tego, co w ciągu niego samo wyrosło, i nie będziecie zbierać winogron z nieobciętych w ciągu niego pędów. 12. Gdyż jest to rok jubileuszowy. Będzie on dla was święty, lecz wprost z pola będziecie jedli jego plon. 13. W tym roku jubileuszowym wrócicie każdy do swojej własności. 14. A kiedy będziecie sprzedawać coś swemu bliźniemu lub coś kupować od swego bliźniego, niechaj nikt nie oszukuje swego brata. 15. Według liczby lat, które upłynęły od roku jubileuszowego, będziesz kupował od swego bliźniego, on zaś sprzeda tobie według liczby lat, przez które korzystał z plonów. 16. Im więcej będzie lat, tym wyższa będzie cena tego kupna, a im mniej będzie lat, tym niższa będzie cena tego kupna, gdyż on ci sprzedaje ilość rocznych plonów. 17. A nie będziecie oszukiwać jeden drugiego, lecz będziecie się bać swego Boga, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. 18. Wykonujcie moje ustawy i przestrzegajcie moich praw, i wypełniajcie je, a będziecie mieszkać na ziemi bezpiecznie. 19. A ziemia wyda swój plon, będziecie jedli do syta i mieszkać będziecie na niej bezpiecznie. 20. A jeśli byście pomyśleli, co będziemy jedli w 7 roku, skoro nie będziemy siali i nie będziemy zbierali naszego plonu? 21. To ja ześlę takie błogosławieństwo moje dla was w 6 roku, iż wyda plon na 3 lata. 22. Będziecie siali w 8 roku, ale będziecie jedli jeszcze z plonu zeszłorocznego aż do roku 9. Dopóki nie będzie nowego plonu, będziecie jedli stary. 23. Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. Przepisy ustanowione przez Boga miały na celu popieranie społecznej równości. Postanowienia roku szabatowego i jubileuszowego miały w wielkiej mierze naprawić to, co w tym czasie stało się złem w społecznym i politycznym życiu narodu. Historycy biblijni nie są pewni, czy te ekonomiczne i społeczne cykle były kiedykolwiek stosowane w dłuższym okresie. Zobacz druga księga Kronik 36:21. 21. Tak wypełniło się słowo Pana, wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści, przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Mimo to przepisy te stanowią istotną wskazówkę, jak mógłby funkcjonować świat, gdyby prawo Boże było w pełni stosowane. Ponadto wskazują one na to, że Bóg troszczy się o ubogich i wykluczonych, jak również o to, by sprawiedliwość i uczciwość były okazywane praktycznie w naszym świecie. Piątek, 12 lipca. Do dalszego studium. Nic tak bardzo, po uznaniu żądań Bożych, nie wyróżniało praw danych przez Mojżesza jak duch hojności, czułości i gościnności okazywany biednym. Pomimo to, że Bóg obiecał hojnie błogosławić swemu ludowi, nie było jego zamiarem, by ubóstwo było wśród nich całkowicie nieznane. Oświadczył, że ubogi nigdy nie zniknie z kraju. Wśród jego ludu zawsze będą tacy, którzy będą wezwani do okazywania współczucia, życzliwości i dobroczynności. Wówczas, tak jak obecnie, ludzie ulegali nieszczęściom, chorobom i tracili majątek, ale tak długo jak postępowali zgodnie z instrukcjami danymi im przez Boga, nie było wśród nich żebraków ani nikogo, kto by cierpiał na brak pożywienia. Te zarządzenia miały stać się błogosławieństwem dla bogatych nie w mniejszym stopniu niż dla biednych. Ograniczały chciwość, skłonność do wywyższania się i pielęgnowały szlachetnego ducha dobroczynności. Przez popieranie dobrej woli i okazywania sobie wzajemnego zaufania między wszystkimi warstwami sprzyjały porządkowi społecznemu i stabilności rządu. Jesteśmy wszyscy razem wpleceni w wielką tkaninę ludzkości i cokolwiek możemy uczynić dla dobra i podźwignięcia bliźnich, odbija się błogosławieństwem również i na nas. Pytania do dyskusji. 1. Jaki przepis niekoniecznie wymieniony w lekcji ze zbioru praw danych Mojżeszowi i Izraelitom dotyczących kształtu przyszłego izraelskiego społeczeństwa przyciągnął szczególnie Twoją uwagę? 2. Dlaczego w przepisach danych Izraelitom Bóg poświęcił tyle miejsca najsłabszym członkom społeczeństwa? 3. Jak powinniśmy dzisiaj rozumieć przepisy dane Izraelitom? Jak możemy określić, które z nich należy stosować w naszych czasach, a które nie? Czego możemy się nauczyć z tych szczegółowych instrukcji, według których mieli żyć Izraelici? Podsumowanie. Bóg słyszał wołanie cierpiących Izraelitów w Egipcie i interweniował, by ich wyzwolić z niewoli. Pragnął zawrzeć szczególne przymierze z nimi i działać dla ich dobra, by stworzyć nowe społeczeństwo, które stanie się błogosławieństwem dla wszystkich, w tym także zapomnianych, wykluczonych i bezradnych.